pan poseł Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość, Komisja Obrony i Finansów. Witamy serdecznie, panie pośle, na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jedno moje pytanie, może pierwsze zagadnienie nasze, związane no właśnie z Komisją i Bezpieczeństwa Obrony, ale może bardziej finansów. Patrzymy na finanse, które też będą wydawane w naszych tutaj małych ojczyznach, jeśli chodzi o duże miasta. Chodzi nam o wybory do samorządów, które są przed nami, a więc wybory do samorządów, wybory prezydentów wielkich miast. Warszawa przez duet, czytam, Hanna Gronkiewicz-Waltz i Rafał Trzaskowski, zaczęła się na świecie kojarzyć jak zielona wyspa dla mafii i złodziei, napisał na Twitterze wiceszef ministra sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że kandydatura Trzaskowskiego na prezydenta stolicy to walka o czwartą kadencję Gronkiewicz-Waltz. Tu widać, że no bardzo wyraźnie, że tutaj twarze pewnie są starte, zmyte, głosy też, natomiast daje się osobę może inną, młodszą, zliftingowaną, ale o tym samym przekroju czy pokroju myślenia. Co pan na to, panie pośle? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie również związane jest z oceną Polski w świecie, no bo tak, no ta mocna opozycja, mówimy, totalna opozycja ciągle mówi, że to idzie w złym kierunku, że jednak wszystkiego zabraknie, że na końcu będzie czerwone światło. Tutaj ranking Polski w świecie coraz bardziej wzrasta. Wysoka pozycja pani premier w Forbesie, bardzo takim cytowanym tutaj magazynie. No i pytanie właśnie, w jakim kierunku zmierza Polska? Bo mamy taką ocenę bardzo negatywną, złośliwą, opozycyjną, no i można powiedzieć spokojną, no, rządową, no bo rząd no, bierze odpowiedzialność, więc też musi informować odpowiedzialnie. Bardzo proszę o komentarz, słuchamy pana.
Tak, ojcze, rzeczywiście tutaj rację ma pan minister Patryk Jaki, no, który mówi wprost, że mamy do czynienia z próbą przegrupowania personalnego, przegrupowania sił, ale w oparciu o te same osoby, o tą samą formację, po jakimś tam rebrandingu, liftingu, jakbyśmy dzisiaj modnie powiedzieli. Natomiast treść się nie zmienia. Istota sposobu sprawowania władzy w Warszawie miałaby się dzięki temu nie zmienić, a ona jest rzeczywiście przykra przede wszystkim dla warszawiaków, bo trzeba powiedzieć, że takiej skali czegoś, co swego czasu nazywaliśmy układem i wydaje się to, można powiedzieć, w przypadku Warszawy super trafnym określeniem, że kogo dzisiaj używamy, ale może warto do niego wrócić. W takiej skali układu, czyli porozumienia różnych osób ponad formalnego, to znaczy uzgadniania tych spraw pomiędzy prawnikami, urzędnikami, biznesmenami, sędziami i tak dalej, tylko po to, aby zwyczajnie okradać warszawiaków z majątku w postaci warszawskich nieruchomości, które, no jak wiemy, mają gigantyczną wartość. Dzisiaj Warszawa jest miastem, w którym metr kwadratowy powierzchni jest bardzo, bardzo drogi. No to jest próba utrzymania tego, można powiedzieć, biznesu dla tych, którzy go przez te lata prowadzili i żyli z niego, i pokazania osoby, która miałaby warszawiaków poprowadzić do czwartej kadencji Platformy Obywatelskiej, bo rzeczywiście tak jest, ale my trochę nie doceniamy, może tak powiem bardziej ogólnie teraz, wyborów samorządowych. Uważamy, że one są mniej ważne niż wybory na przykład do parlamentu czy na Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej. Świadczy o tym na przykład frekwencja, znaczy mniej nas uczestniczy w wyborach samorządowych niż w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich. Natomiast tak nie jest. To trzeba też powiedzieć, że nie tylko jeśli chodzi o duże miasta, gdzie są duże budżety, duże pieniądze i tego typu rzeczy, o których słyszymy na przykład poprzez Komisję Śledczą tą reprywatyzacyjną w Warszawie. Natomiast marszałkowie, no to jest kolejna rzecz niezwykle ważna. My te sejmiki trochę uważamy za takie wybory, no najmniej ważne z tych wszystkich, które są, czyli na wójta, burmistrza, prezydenta, do rady miasta, gminy, do rady powiatu, a już te sejmiki, to nam się wydaje, że to jest takie może mniej istotne, ale to też jest bardzo ważne, bo one obracają znaczną częścią tych pieniędzy, które otrzymujemy w ramach naszej składki i w ramach tego mechanizmu polityki spójności Unii Europejskiej. To jest ponad 30 miliardów euro na 16 województw. Nimi zarządzają marszałkowie. I można powiedzieć, że na przykładzie mojego województwa, województwa lubelskiego, te pieniądze są elementem utrwalania władzy ludowej w terenie. To znaczy marszałek z PSL-u daje te pieniądze w taki sposób, aby PSL mógł mieć swoich wójtów w każdej niemal wiejskiej gminie i o to bardzo dba. I to jest mechanizm, który nie tylko nie powoduje rozwoju gospodarczego, czyli no to po co są te pieniądze, ale można powiedzieć politycznie, no to jest patologia w czystej postaci, bo mamy do czynienia z mechanizmem, który na to pozwala. I jeśli nie wprowadzimy własnych marszałków, zmian w urzędach marszałkowskich, tak aby te pieniądze były wydawane uczciwie i prorozwojowo, no to po prostu te pieniądze zmarnujemy, znaczy ktoś na nich zarobi, ale z punktu widzenia rozwoju tych naszych lokalnych wspólnot, naszych gmin, naszych powiatów, naszych województw, to będą pieniądze zmarnowane i to będzie zmarnowany czas, więc te wybory są bardzo ważne, my się do nich przygotowujemy się do nich programowo, powołaliśmy wojewódzkie zespoły samorządowe, jeździmy, spotykamy się jako posłowie w gminach z mieszkańcami tych właśnie małych naszych ojczyzn. Traktujemy to niezwykle poważnie, a widać, że konkurencja też nie śpi, bo wystawienie kandydatury Trzaskowskiego no oczywiście jest próbą jakiegoś pokazania nowego.
Że jeszcze, no i że jeszcze możemy, że mamy rezerwuar ludzi, no bo to wiemy, jest człowiek młody, człowiek będący w Parlamencie Europejskim, a również patrzę na jedną ze stron gazet, którą...
Nie lekceważmy kandydatury Trzaskowskiego, bo widać, że to jest, że druga strona się przygotowuje.
No właśnie. Tak samo, no, proszę wybaczyć, bo to nie jest jakaś reklama pana osoby, bo być może to wygląda tak, że to jest nawet i negatywny obraz, bo jedna z gazet, no wiadomo jaka gazeta, która nie lubi Polski prawicowej, pisze, że rok przed wyborami obecny prezydent Lublina na przykład 70%, a pan jako jego kiedyś tam, prawda, i teraz też chyba, no ten, który będzie też kandydował, 29, ale pokazane jest od razu te czerwone wielkie liczby, że no już właściwie wszystko jest przesądzone. Rok przed tym, co ma się dokonać, co będzie pewnym propozycją dla wyborców i jeszcze wiele może być powiedzianych rzeczy, prawda, już jest taki jakby werdykt, no bo to wygląda jakby wybory były wczoraj.
No tak, to jest w internecie, manipulacji opinią publiczną, manipulacji wyborcami, że tutaj u nas w Lublinie już nikt nie ma szans z prezydentem Brzukiem od Platformy Obywatelskiej. To jest, można powiedzieć, zbawienie dla tego miasta. Nic lepszego w Lublinie przydarzyć się mieszkańcom Lublina nie mogło i kandydat opozycji, ktokolwiek by nim nie był, bo ja jestem tam w sondażu, ale nie jestem kandydatem na prezydenta Lublina, bo póki co nie ma jeszcze z naszej strony decyzji co do kandydata.
No ale jako zdjęcie pana umieścili, może przypadkowo.
Tak, no więc to jest, rozumiem, po to, żeby pokazać, że nikt z prezydentem Żukiem nie będzie miał żadnych szans, choćby przedstawił atrakcyjną dla mieszkańców ofertę programową, to już jest przesądzone, wynik wyborów i to jest, można powiedzieć, taka próba manipulowania opinią publiczną, wywierania takiego wrażenia, że w tych miastach, największych miastach, w których jakby nie ma co ukrywać, mamy trudniej jako Prawo i Sprawiedliwość. Tu Prawo i Sprawiedliwość na pewno przegra, na pewno nie mamy szans, tylko że my te sondaże już znamy z kampanii szczególnie prezydenckiej pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezydenta Bronisława Komorowskiego i moim zdaniem powinniśmy je dokładnie tak traktować. Czyli na rok przed wyborami sondaże, w których urzędujący prezydent, czy one są prawdziwe, czy nie, to w ogóle tego nie wiem, natomiast ma kolosalną przewagę nad kontrkandydatami, nic kompletnie nie oznacza, bo dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nawet nie wskazało tych kontrkandydatów, nie mówiąc już o tym, że nie pokazaliśmy oferty dla mieszkańców na przykład Lublina czy Warszawy. Więc
ale obraz, wejdę w słowo, obraz pozostaje dla niektórych, prawda, że już widzą,
tak jest,
widzą ten wynik jak na boisku sportowym.
Nie dajmy się tutaj tak łatwo manipulować, bo tylko o to chodzi w tych sondażach, a tak jak ojciec powiedział, wracając do tego drugiego pytania, sytuacja gospodarcza jest dobra. Polskie rodziny coraz bardziej odczuwają to, że ten wzrost gospodarczy, który mamy, także dzięki tej zmianie, która się dokonała w 2015 roku, dotyczy nie tylko tych najbogatszych, ale w jakimś zakresie wszystkich, w coraz większym zakresie wszystkich Polaków. Chcielibyśmy, aby on obejmował nie tylko polskie rodziny, ale także osoby starsze. Bardzo dzisiaj nad tym myślimy i to jest, wydaje mi się, największe wyzwanie na drugą połowę naszej kadencji, ale chcemy, żeby ten wzrost gospodarczy odczuwali wszyscy i to, że jesteśmy coraz lepiej oceniani w rankingach na przykład likwidacji barier dla przedsiębiorców, że pani premier jest uznawana za 10. najbardziej wpływową kobietę w polityce i biznesie, że ten deficyt budżetowy będzie pewnie o 10, może nawet kilkanaście miliardów złotych niższy niż zapowiadaliśmy, bo w wpływy budżetowe z podatku VAT przekroczą ponad 150 miliardów złotych. Takiej sytuacji nie było od lat, więc rok się kończy, a my we wrześniu wciąż mamy nadwyżkę budżetową. Więc to jest sytuacja, która powoduje optymizm wśród Polaków. Polacy mają przekonanie, że wybrali dobrze, to znaczy, że sprawy, szczególnie te gospodarcze, materialne, idą w dobrym kierunku. Oczywiście, że jest więcej sprawiedliwości, że walczymy z różnego rodzaju patologiami, to też jest niezwykle ważne. No ale zawsze ta koszula ciału najbliższa, jeśli ludzie odczuwają taką poprawę własnego bytu, także taką najzwyczajniej w świecie materialną, że łatwiej jest o dobrą pracę i o na przykład lepsze wynagrodzenie, większą szansę na to, żeby się rozwijać, na przykład, żeby zdobyć mieszkanie w ramach programu Mieszkanie Plus i tak dalej. Więc no to jest coś, co jest z naszej strony zobowiązaniem do tego, żeby pokazać, że będziemy potrafili to zrobić również w samorządach. Że samorządy nie muszą być wyłącznie skazane na to, no żeby prowadzić taką politykę, która służy wyłącznie małej grupie osób. Znaczy dzisiaj samorządy, można powiedzieć, szczególnie w tych dużych miastach, to są samorządy, które realizują interesy kilku najbogatszych, głównie deweloperów. Pod to podporządkowany jest rozwój infrastruktury. Cała, można powiedzieć, polityka polega na tym, żeby stworzyć warunki tym, którzy mają najwięcej pieniędzy do inwestowania, żeby oni byli jeszcze bogatsi niż są. Oczywiście dzięki temu powstają, nie wiem, nowe mieszkania, które są okropnie w tych dużych miastach drogie i przez to młode rodziny muszą brać kredyty na 30 czy 40 lat, a odłogiem leżą na przykład grunty, które można byłoby wykorzystać na dużo tańsze i łatwiej dostępne dla młodych ludzi budownictwo. Więc musimy pokazać i pokazaliśmy się, wydaje mi się, na poziomie państwa, że potrafimy przełamywać takie bariery, które wydawały się być nie do pokonania na poziomie państwa i pokażemy, że jesteśmy w stanie tą niemoc taką, która przez lata miała miejsce i pewnie nie była przypadkowa, ale potrafimy ją przełamać również skutecznie w samorządach.
I tu musimy postawić kropkę, bo jeszcze mamy jeden temat. Panie pośle, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Pan poseł Artur Soboń, Prawo i Sprawiedliwość, mówił nam dzisiaj o przed wyborami do samorządów, o kandydaturze warszawskiej, także o ogólnym mechanizmie, który niektórzy chcą uruchomić właśnie długo, długo przed tymi wyborami i nie tylko, i też opozycji w Polsce, w świecie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.